przechodzimy do Bożego Słowa. Ci, którzy byli tydzień temu, pamiętają, że Pan położył mi na serce, aby przez najbliższy czas głosić, nauczać w temacie Bóg miłościwy, wielce łaskawy. Ten temat pojawił się wtedy, kiedy myślałem na temat wykładów, przygotowując się do nauczania na temat duchowego boju, duchowej walki. Widząc tę wojnę światów, powiem, widząc tę wojnę królestw, Królestwa Bożego i Królestwa Ciemności, bo ona trwa. Może nie zdajemy sobie zawsze sprawy, że ona bezustannie trwa. Biblia, ta święta księga mówi nam o tym, że ona trwa. Że Pan wyrwał nas z królestwa ciemności i przeniósł do królestwa światłości Syna Umiłowanego. Biblia mówi nam, że mamy dać odpór diabłu, czyli mówi o tym, że coś trwa. Że jest jakaś walka, jest jakiś bój, gdyż my musimy stawić opór, musimy się przeciwstawić, musimy odeprzeć, musimy stanąć na wysokości zadania. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, a diabeł ucieknie od was. A więc Biblia mówi, że trwa ten bój, że jest ta walka. I mówiliśmy o tym, że diabłu zależy na tym, by pogrążyć człowieka, by go zniszczyć. Powiedziałem tydzień temu o tej niszczącej sile mocy ciemności. Używając przykładu z Ewangelii Łukasza, Pan Jezus powiedział podobieństwo o pewnym człowieku, który został zaatakowany, którego zbójcy napadli i zostawili go poranionego, zostawili go obrabowanego, zostawili go na pół żywego, na drodze. I Pan Jezus, gdy on mówił w podobieństwach, przekazywał przesłanie, mówił o czymś, czego nauczał, używając przykładów. I w tym przykładzie Pan Jezus pokazuje nam na tę wojnę, na tę walkę, na te zmagania. Jak diabeł chodzi wokół jako lew ryczący i stara się, robi wszystko, aby zostawić człowieka w takim stanie. Aby zostawić go w takim stanie. I prawda jest taka, jak w tym podobieństwie czytamy, że nikt nie był w stanie jemu pomóc, aż pojawił się miłosierny Samarytanin, który pochylił się nad nim, który opatrzył jego rany, zalał je oliwą i winem, a potem wziął go ze sobą i opiekował się nim. I Pan Jezus mówi o sobie, mówi o tym celu swego przyjścia, że On przyszedł zbawić człowieka, przyszedł go uratować, przyszedł go wyrwać z jego stanu, przyszedł dać mu inne życie. Mówiliśmy, że człowiek zostaje obrabowany, że diabeł przyszedł, aby okraść człowieka. Nie będę cytował wszystkich fragmentów, które cytowaliśmy. Po drugie, że diabeł przyszedł, aby człowieka ranić, aby ludzie byli poranieni, aby były poranione ich relacje między sobą. Diabeł uderza, aby ranić, uderza, aby obrabować. I po trzecie, pozbawić sensu życia. Pozbawić człowieka sensu życia. A więc diabłu zależy na tym, aby człowieka okraść, aby go poranić i aby go pozbawić sensu życia. W szczegółach mówiłem na ten temat. Jeśli ktoś ma pragnienie odsłuchania tego przesłania, jest w dziale MP3 na naszej stronie. I powiedzieliśmy sobie, że naprzeciw wychodzi Bóg. Niezwykły Bóg. Nie byle kto. Ale Bóg nacechowany miłością i łaską. Miłościwy i łaskawy. Przeczytaliśmy niezwykle zachęcający tekst. Z księgi Nehemiasza proroka, 9 rozdział, wiersz 17. Ja pozwolę sobie tylko go zacytować. Nie musimy go rzucać na prezentację. Nie byli ci posłuszni i nie chcieli sobie przypomnieć wszystkich owych niezwykłych rzeczy, które dokonałeś dla ich dobra. Stali się knombrnymi i w swojej głupocie postanowili wrócić do dawnej niewoli. Ty jednak jesteś Bogiem. Niech to zapadnie w nasze serca. Niech to będzie w naszych myślach. Niech to będzie mottem naszego życia. Ty jednak jesteś Bogiem zawsze skorym do przebaczenia, pełnym cierpliwości, sprawiedliwości i miłosierdzia, niełatwo wpadającym w gniew i przebogatym w dobroć, i dlatego ich nie opuściłeś. Oto atrybuty, oto charakter naszego Boga, któremu służymy. I ten Bóg wychodzi naprzeciw człowieka obrabowanego, zranionego i pozbawionego sensu życia. Mówiliśmy tydzień temu, jak Bóg w Chrystusie leczy wszystkie zranienia. On jest tym, który koi wszelki ból. On jest tym, który uzdrawia nas. On jest tym, który leczy nasze choroby, nasze dolegliwości, nasze rany. Nie tylko fizycznie, ale szczególnie w sferze naszej duchowości, w sferze naszych uczuć, emocji, naszego wnętrza. Bóg chce przenikać nasze wnętrze i pragnie tam rozprawić się z tym, co zrobił specjalista od zniszczeń. A specjalistą od zniszczeń jest ten, który przyszedł kraść, zabijać i wytracać. A więc przeciwnik Boży i przeciwnik człowieka, który doprowadza do stanu pozbawienia tego, co dobre, pozostawia rany, ból, niesmak, pozostawia agonię, a także pozbawia sensu życia. I oto Chrystus, czy Bóg w Chrystusie, leczy wszystkie zranienia. Mamy uzdrowienie w Jezusie. Mówiliśmy o tym. Ale ten werset mówi o szczególnym działaniu. I ten werset przekazuje nam przesłanie. Przesłanie, które musimy zrozumieć. Bo w tym momencie, kiedy Samarytanin pochyla się nad poranionym człowiekiem, obrabowanym i bez życia, tenże Samarytanin wyjmuje oliwę i zalewa jego rany. Ewangelia Łukasza 10:34, przypomnijmy sobie ten werset, zbliżywszy się do niego, opatrzył jego rany, zwilżając je oliwą i winem, a potem usadowiwszy go na swoim zwierzęciu, zawiózł do gospody i opiekował się nim. Są tam dwa symbole, są tam dwa przykłady. Oto Samarytanin, pochyliwszy się nad człowiekiem poranionym, obrabowanym, zalał jego rany oliwą i winem. Dziś, ze względu na powagę i głębię przesłania, zajmujemy się tylko oliwą. Dlaczego? Jakie to ma znaczenie? Czy Biblia jest aż tak głęboką księgą, gdzie słowa mają sens? Oczywiście, że tak. To nie jest zwykła książka. To, co Pan Jezus mówi i robi, ma niesamowite znaczenie. To, co Pan Jezus przekazuje, ma sens i powinniśmy się do tego odnieść. Powinniśmy to zrozumieć. Powinniśmy się temu przyjrzeć. Dlatego penetrując karty Biblii, szukając określeń, dlaczego oliwa, możemy znaleźć wiele cudownych odpowiedzi. Dlatego, że ta księga jest żywą księgą i Bóg uczy nas poprzez swoje słowo. Kiedy patrzymy na całość tej księgi, odnajdujemy określenie oliwa jako symbol Ducha Świętego. Oliwa symbolizuje Ducha Świętego. A więc kiedy pochylił się nad nim i kiedy zwilżył jego rany, jego życie, poranione życie, kiedy zwilżył jego życie oliwą, oznacza, że Bóg, schylając się nad nami, dotyka nas, przenika nas, uzdrawia nas dzięki działającej mocy Świętego Ducha. To nie dzieje się automatycznie, to nie dzieje się na odległość. Oto Duch Święty przyszedł, aby być naszą oliwą i Bóg, pochylając się nad nami, udziela nam swojego Ducha, dotyka nas swoim Duchem, abyśmy byli uzdrowieni, abyśmy byli mocni, abyśmy byli namaszczeni, aby wszelki ból został pokonany, aby wszelkie zwątpienie zostało usunięte, aby przyszła nadzieja, abyśmy zostali odbudowani, abyśmy mogli powstać w Jego mocy, gdy Duch Święty wyposaża nas w swoją moc. Przyjrzyjmy się dzisiaj w kilku zdaniach, w kilku myślach, co Biblia mówi na temat oliwy, co mówi na temat Ducha Świętego. Po pierwsze, gdy pochyla się nad nami Bóg, po pierwsze, gdy pochyla się nad nami Pan i przychodzi oliwa, w cudzysłowie, symbol Ducha Świętego do naszego życia, czyli Duch Święty dotyka nas, to to namaszczenie nadaje nam godność. Nadaje nam godność. Pierwsze księdze Samuela, 16 rozdział, wiersz 13 czytamy. Wziął więc Samuel róg napełniony oliwą i namaścił owego młodzieńca pośród jego braci i duch Pana, duch Jahwe spłynął wtedy na Dawida i pozostał na nim w owym dniu i później. Potem wstał Samuel i udał się do Ramy. A więc oto w pewnym momencie na jednego z synów Isajego, na syna Dawida, wylewa Samuel róg oliwy. Po co? Aby nadać mu godność, królewską godność. Aby go naznaczyć, aby go odróżnić. Kiedy Samuel stanął przed całą rodziną Isajego i przed jego synami, znamy tą historię. Pyta się Isaj, który to z moich synów jest twoim wybrańcem? I on przygląda się każdemu po kolei. Patrzy na tych przystojnych, patrzy na tych muskularnych, patrzy na tych wysokich i mówi: żaden z nich. Czy już nie masz nikogo? Jest jeszcze jeden, najmniejszy, najsłabszy. On zajmuje się pasterstwem. On jest na końcu tej kolejki. Jego nawet tutaj nie ma. Właśnie Bóg przychodzi do takich ludzi. Bóg przychodzi do tych, którzy czują się pozostawieni, którzy rozumieją, że w tym świecie są tylko małym listkiem i nic nie znaczą. Biblia mówi, że człowiek musi dojść do zrozumienia, że jest tylko jak źdźbło trawy, bo kiedy to zrozumie, wtedy będzie dbał o to źdźbło jedno, które ma. Biblia mówi, że mamy jedno życie. Jesteśmy jak trawa, która dziś jest, a jutro jej nie ma. Jesteśmy jak proch, który dziś się unosi, a jutro znika. Biblia mówi, że tak naprawdę w obliczu wszystkiego, co się dzieje, Jesteśmy tacy malutcy. I do takich Bóg przychodzi. I do takich Pan przychodzi. I do takich ludzi Pan się schyla. I nad takimi ludźmi Pan pochyla się i wylewa swoją oliwę, nadając im godność. Bóg pragnie nadać nam godność. Z ludzi zniszczonych, zranionych, obrabowanych przez diabła czyni lud królewski, daje nam boskie pochodzenie, daje nam godność niebiańską. Bóg sprawia, że nagle czujemy się rodem królewskim, narodem wybranym, tych, których przedtem grzech i świat zdeptał. Zagubiliśmy się, żyliśmy w nieprawości. Pan podnosi i przywraca nam godność, ale tylko dzięki Duchowi Świętemu. Sami nie jesteśmy w stanie tej godności sobie przywrócić. Namaszczenie, które nadaje nam godność. To jest pierwsze działanie oliwy Świętego Ducha. Kiedyś apostoł Paweł napisał: odwróćcie się do siebie i przypatrzcie się sobie. Jakiego jesteście pochodzenia i rodu? Pamiętacie ten wers? To słowo z pierwszego listu do Koryntian? Pamiętacie? Oczywiście, jeśli ktoś ma wspaniałe pochodzenie, chwała Bogu za to. Oczywiście, jeśli ktoś ma korzenie gdzieś w rodzinie szlacheckiej, szczęściarz. Oczywiście, jeśli ktoś osiągnął wysokie wykształcenie, chwała Bogu za to. Są możliwości. Można zdobywać wykształcenie. Uczyć się. Bronić się, zostać inżynierem. Zrobić licencjat. Doktoryzować się. Każdy może. Chwała Bogu za to. Ale gdy tak naprawdę przyjrzymy się sobie i zajrzymy w naszą historię, w naszą przeszłość, to tak naprawdę mało znaczący jesteśmy. Ale Bóg nas kocha. Bóg nie ma względu na osobę. Bóg kocha człowieka. Dla Niego nie ma znaczenia kolor skóry, nie ma znaczenia pochodzenie. Dla Niego nie ma znaczenia statut społeczny, jaki mamy. Dla Niego nie ma znaczenia to, czy jesteśmy silni, czy słabsi, czy jestem kobietą, czy mężczyzną. Dla Niego znaczenia to nie ma. On kocha wszystkich ludzi jednakowo. Kocha każdego człowieka i chce mu dać jego godność. To jest piękne. I Duch Święty przychodzi od Pana. Wtedy przydaje nam, przywraca nam, nadaje nam Bóg tytuł szlachecki. To w liście Piotra czytamy. Jesteście ludem wybranym, świętym, rodem królewskim, kapłaństwem Bożym. Tak określa święty Piotr Kościół, nas, ciebie i mnie. I z ludzi zniszczonych, których diabeł zdeptał, Duch Święty przychodząc daje nam godność. Po drugie, namaszczenie oddziela nas dla Boga. Namaszczenie oddziela nas dla Boga. Chciałbym przyjrzeć się namaszczeniu trochę z innej perspektywy. Nie z perspektywy bycia charyzmatycznym czy obdarowanym charyzmatycznie. To jest coś większego, coś głębszego niż tylko modlitwa w językach czy umiejętność prorokowania. Namaszczenie oddziela nas dla Boga. Kiedy Bóg pochyla się nad nami, kiedy podnosi nas, tak jak tamten Samarytanin, który podniósł człowieka poranionego, obrabowanego. Biblia mówi, że był na pół umarły, że ledwo żył. Oto Bóg go podniósł po to, aby go oddzielić dla siebie. Czytamy, że on go wziął na swojego osiołka, którym podróżował, ten Samarytanin w tej przypowieści. Wziął go ze sobą i opiekował się nim. To będzie ostatni element mojej usługi. Bóg, który się opiekuje tobą i mną. Bóg, który się opiekuje nami. Wziął go dla siebie. Namaszczenie oddziela nas dla Boga. Druga księga Mojżeszowa, 30 rozdział. Oto taki fragment, kiedy Pan Bóg nakazał Mojżeszowi, aby sporządził wonność, oliwę. Tam wcześniejsze wersety podają składniki. Nawet są tutaj. Mirra, cynamon, trzcina, oliwa z oliwek. Symbolicznie, w Starym Testamencie Mojżesz miał sporządzić oliwę i uczynić z tego olej święty do namaszczeń w postaci wonnej maści wykonanej według najlepszych umiejętności tych, którzy trudnią się przygotowaniem wonności. Olej będzie służył do świętych namaszczeń. I teraz namaścisz tym olejem namiot spotkania i arkę świadectwa. Stół i wszystkie związane z nim przybory, świecznik i wszystkie jego dodatki. Ołtarz kadzenia w tym, z tym wszystkim, co do niego należy, naczynia do obmywania razem z podstawą. Jest tutaj opis przybytku namiotu zgromadzenia narodu izraelskiego, gdzie spotykali się ze swoim Bogiem Izraelici, gdy pielgrzymowali, gdy podróżowali do ziemi obiecanej. Ale dalej czytamy w 30 wierszu. Namaścisz także Arona i jego synów i poświęcisz ich, aby mi służyli jako kapłani. Czytamy w wierszu 29, namaścisz je i staną się święte od tego momentu. Święte będzie również wszystko, cokolwiek zetknie się z nimi. I tak powiesz, 31 werset, synom Izraela jest to olej święty do namaszczenia dla was i dla wszystkich potomków z pokolenia w pokolenie. I znów mamy obraz, symbolikę. Nie jesteśmy już w Starym Testamencie. Nie musimy mieć ołtarzy, naczyń, świeczników i tak dalej. Nie musimy posiadać różnego rodzaju mist do obmywania. Nie posiadamy także skrzyni przymierza, przybytku ze skrzydłami aniołów. To był Stary Testament. Dziś Bóg przebywa w naszych sercach. Dziś Bóg zamieszkał w sercu człowieka. Dzisiaj tutaj uczynił sobie swój dom. Ale namaszczenie pozostaje. Nie używamy już oliwy jakby złożonej z tych składników, o których czytaliśmy, ale Pan Bóg, pochylając się nad nami, namaszcza nas Duchem Świętym. Oto namaszczenie Duchem Świętym uświęca nas, zmienia naszą ludzką słabą cielesność i udziela nam Bożej świętości. Nikt nie może otrzymać takiej łaski bez pomazania. Jesteśmy zrodzeni z Ducha Świętego oraz namaszczeni Duchem Świętym. Ludzie, którzy zostali namaszczeni Duchem Świętym, zostali przeniknięci naturą Ducha Świętego. To namaszczenie oddziela nas dla Boga, oddziela nas dla Niego, czyni nas Jemu podobnymi, sprawia, że nasze życie zostaje uświęcone. Jedynie Duch Święty może nas uświęcić. Kochani Kościele Jezusa Chrystusa, my nie uświęcamy się poprzez różnego rodzaju praktyki religijne, poprzez to, że ja będę stawał rano i teraz przyjmę odpowiednią pozycję od godziny 4 do 6 na moich kolanach z podniesionymi rękoma, aby doświadczyć uświęcenia. Nie uświęcamy się w sposób, jak to robi wielu innych, zakładając jakieś odzienie szczególne, poświęcone w świątyni. Nie uświęcamy się poprzez naszą medytację czy mantrę, którą wypowiadamy. Nie uświęcamy się poprzez różnego rodzaju biczowanie i katowanie swojego ciała. My jesteśmy uświęceni przez Ducha Świętego. To Duch Święty uświęca nas. To Bóg pochyla się nad nami i namaszcza nas Duchem Świętym. I oto Duch Święty zaczyna przebywać w nas. I kiedy przebywa w nas, kiedy napełnia nas, zaraża nas całych swoją świętością i stajemy się oddzieleni dla Boga. Halleluja. Służymy Mu wtedy. Wtedy nasze życie jest życiem w Duchu Świętym. Nasze relacje są relacjami w Duchu Świętym. Nasze decyzje są namaszczone Duchem Świętym. Nasze postępowanie jest postępowaniem w Duchu Świętym. Nasza służba jest namaszczona. Nasze modlitwy są namaszczone. Nasze posługiwanie drugim ludziom jest namaszczone, kiedy przyjmujemy to namaszczenie Duchem Świętym. Po trzecie, Bóg pochyla się nad nami i namaszcza nas, abyśmy byli światłością. Abyśmy byli światłem. Pan Jezus o tym powiedział w Ewangelii Mateusza. Mateusz 5 rozdział 14 do 16. Wy jesteście światłem dla całego świata. Czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Nie można ukryć miasta położonego na szczycie góry. Nie zapala się też lampy po to, aby ją schować pod korcem. Przeciwnie, umieszcza się ją na świeczniku, aby dawała światło tym wszystkim, którzy są w domu. I Pan Jezus dodaje dalej, tak też światło wasze niech jaśnieje na oczach wszystkich ludzi po to, żeby widzieli wasze dobre uczynki i wielbili za nie Ojca waszego, który jest w niebie. Namaszczenie, by być światłością. Co to znaczy? Zobaczcie, jaki byłem. Byłem obrabowanym, biednym podróżnym, poranionym i pozostawionym na drodze. Ale teraz jestem Bożym świecznikiem. O nim opisuje Jan w swojej wizji, którą ma na wyspie Patmos. Już w pierwszym rozdziale mówi: widziałem świeczniki, a pośród nich jakby Syna Bożego przechadzającego się. I Biblia mówi, że chodzi o Kościół i obecność Chrystusa w Kościele. Widziałem świeczniki jako kościoły, jako zbory pańskie, ale także my jesteśmy, każdy z nas, indywidualnie świecznikiem. Mamy świecić. Byliśmy obrabowani, byliśmy poranieni, byliśmy pozostawieni na drodze. Grzech niszczył nasze życie. Byliśmy ludźmi, których zbójca, diabeł, szatan okradł, zaatakował, napadł. Ale Bóg pochylił się nad nami. Przywrócił nam godność. Oddzielił dla siebie. I wylał oliwę Bożego Ducha na nasze życie, aby teraz było źródło światła. Bo w tych lampach, w tych świecznikach, tak jak w namiocie zgromadzenia, oliwa musiała być bezustannie. Dlatego, że światło świecznika w przybytku pańskim musiało płonąć cały czas. Ono nigdy nie gasło. Ono zawsze się paliło, dlatego był ktoś odpowiedzialny, aby dbać o to, by zawsze tam była oliwa. By zawsze tam była oliwa. A więc Bóg troszczy się o to, byśmy mieli Ducha Świętego. Biblia mówi, Pan Jezus powiedział, że Ojciec udziela Ducha Świętego bez miary, bez ograniczeń. My możemy cały czas świecić, nie musimy gasnąć. Gaśniemy, dzieje się źle w naszym życiu, bo brakuje oliwy Świętego Ducha. Brakuje oliwy, brakuje namaszczenia. I ten świat nie można inaczej rozświecić. Ten świat nie rozświecimy naszym programem kościelnym. Ten świat nie rozświecimy naszymi budynkami kościelnymi. Ten świat nie rozświecimy naszą muzyką. Ten świat nie rozświecimy nawet wspaniałymi kazaniami. Ten świat rozświecimy, gdy będziemy świecić jako światła Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, kiedy miłość wzajemną mieć będziecie. Dom Boży, Kościół Boży musi być przepełniony miłością, aż ta miłość będzie wyciskała się poza drzwi, aż ta miłość będzie wychodziła na zewnątrz, kiedy ludzie będą patrzeć na nasze życie, na życie naszych małżeństw, na życie naszych rodzin, na wychowanie naszych dzieci, kiedy będą patrzeć na nas i będą widzieć, że jest tam miłość, wtedy rozświecimy ten świat, nie rozświecimy tego żadnym słowem, kazaniem, charyzmą, nie rozświecimy świata budynkami, muzyką, systemem, programem. Nie rozświecimy świata koncertami. Rozświecimy świat miłością Chrystusa. Zapalimy świat miłością Chrystusa. Kiedy będziemy mieć postawę ludzi, którzy kochają. Bezinteresownie. Tak jak Bóg. Bo Biblia mówi, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego trzeba było stanąć i zaśpiewać. Jestem Twój. Jestem Twój, zrób ze mną, co chcesz. Jestem Twój. Wiecie, to jest bardzo niebezpieczna piosenka. Bardzo niebezpieczna modlitwa. Kiedy mówię, Panie, jestem Twój, zrób ze mną, co chcesz. Modlimy się bardzo niebezpieczną modlitwą, bo wtedy Bóg może zacząć robić, co chce. A jeśli ja będę nieposłuszny, to wtedy przeciwstawiam się mojemu Bogu. Przeciwstawiam się mojemu Panu, bo powiedziałem Mu, dałem Mu przyzwolenie. Oto jestem, zrób ze mną, co chcesz. A Pan mówi, chcę, abyś był namaszczony i abyś był światłością. Następna myśl. Namaszczenie redukuje tarcie i chroni przed zniszczeniem. Namaszczenie. Wiecie, życie to jest jak praca silnika samochodowego. Cały czas wszystko się toczy. Pracuje. Wszystkie te podzespoły. Nie znam się na mechanice. Taki ze mnie mechanik, że z każdą drobnostką jadę do mechanika. Niektórzy potrafią. Znam brata jednego. Tu z Jastrzębia, z naszego bratniego kościoła Wolnych Chrześcijan, który mi mówił, że on potrafił sobie Fiata 125, a już ma tego Fiata chyba 30 lat. Ten sam. Wygląda jak nowy. Jak go zobaczyłem, to szczęka mi opadła. Niebieski kolor, żadnej rysy. 125 Fiat. Chyba 25 albo 28 lat nim jeździ. Ciągle ten sam samochodem. Jak tu nie wierzyć w cuda? Mówi, on potrafi sobie go rozebrać do ostatniej śrubki na wszystkie części. Każdą jego część potrafi rozebrać i go złoży, zakonserwuje, wyczyści, naprawi i znów jeżdżę, mówi. Ostatnio, mówi, zrobiłem prawie 2000 kilometrów. Można. Uciekłem gdzieś. Nie znam się na mechanice, ale wiem, że tam w środku wszystko to pracuje. Tam wszystko to ociera się o siebie. Dlatego pewnego razu przyjeżdża pani do mechanika i mówi, coś mi ten motor nie chce pracować. A mechanik się pyta, a kiedy pani zmieniała olej? A to trzeba? Ja nim już jeżdżę 4 lata. I nic pani nie robiła z olejem? Nie. A to trzeba? No nie wiedziałam. Zagląda tam prawie sucho. Wszystkie podzespoły są przetarte. Są zniszczone. Dlatego w pierwszym liście Jana 2:27 czytamy: wy zaś starajcie się o to, by pozostawało w was zawsze namaszczenie otrzymane od Niego. Kto ma się starać? Pastor ma się starać. Pastorze, staraj się, aby to namaszczenie pozostawało w tobie. Nie. Jan zwraca się do nas wszystkich. Do każdego z nas. Wy zaś, mówi do Kościoła, wy się o to starajcie. Nie starajcie się o to, aby zjeść lepszą szynkę, aby coś innego sobie kupić. To też jest ważne. Nie mam nic przeciwko szynkom. Tak a propos. Aby ktoś źle nie pomyślał. Ale starajmy się szczególnie o to, aby to namaszczenie, które otrzymaliśmy od Niego, było w nas. Dlaczego? Dlatego, że olej redukuje tarcie między ruchomymi częściami, chroni od nadmiernego zużycia, od zniszczenia i zepsucia. Jak można ukoić zmęczonego i podatnego na przetarcia ludzkiego ducha? Jak można ukoić człowieka, który jest zrezygnowany, udręczony, otarty, który nie ma chęci do pracy? Smarowanie olejem Ducha Świętego. Halleluja. Olej pokoju, Bożej miłości, Bożego uzdrowienia jest tym narzędziem. Kiedy Duch Święty wstępuje na nas, kiedy nas napełnia, kiedy olej Ducha Świętego znów dotyka naszego wnętrza, naszych relacji, naszego życia, dostajemy skrzydeł Bożego Ducha. Zaczynamy być porywani przez Bożego Ducha. To namaszczenie redukuje i chroni przed zniszczeniem. W Ewangelii Łukasza Pan Jezus powiedział: a ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, pozostańcie w mieście aż do czasu przyodziania się w moc z góry. Potrzebujemy tej mocy z góry. Każdy z nas jej potrzebuje. Potrzebuje mocy z góry każdego dnia, bo to namaszczenie redukuje. Oszczędza mnie. Przyodziewa. Jak ten każdy podzespół w silniku samochodowym, który jest otoczony olejem. Czasami w reklamach firmy produkujące olej silnikowy się prześcigają w opisie, jak to ich olej chroni każdą część, jaka to warstwa się wytwarza wokół każdego elementu silnika samochodowego. Tak, niech nasze życie będzie tak oblepione. Oblepione Duchem Świętym, a wtedy, choć będą tarcia, to jest smarowanie, jest Duch Święty, który jest duchem pokoju, miłości. Amen? Halleluja. I ostatnia myśl. Namaszczenie jest ważnym składnikiem życia. Przywołam tylko bardzo szybko, choć tekst jest długi, opis Doliny Wyschłych Kości. W wizji Ezechiela proroka. Oto Ezechiel mówi w wierszu 7, rozdziału 37, prorokowałem więc tak, jak mi nakazał Pan, a kiedy jeszcze prorokowałem, dał się słyszeć szum. Potem zaszeleściły kości i zaczęły się zbliżać jedno do drugiego. To jest obraz Kościoła. I ważny jest ten szum. Kościół jest żywy. Stary hymn ze Świernika Pielgrzyma brzmiał tak. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy? Amen? Tak. Kościół jest żywy. Powstał szum. Gdy Kościół się spotyka, to nie jak jakieś martwe zgromadzenie. Dlatego często podkreślamy, dlaczego ma być pełno entuzjazmu, życia, ma być głośno na stadionach, na koncertach, a Kościół ma być martwy. Jakby przyszedł, bo musiał tu przyjść i nie wiadomo, po co on tu przyszedł. I tak tu muszę stać. I tak ani mi buzi otworzyć, ani be, ani me, ani kukuryku. Tak stoję i nie wiem, co zrobić. Kościół ma być żywy. Szum. Kiedy Duch Święty zstąpił, powstał nagle szum jakby wiejącego wiatru i napełnił miejsce, w którym byli zgromadzeni. Potem zaszeleściły kości i zaczęły zbliżać się jeden do drugiego. Tak, Kościół, brat z bratem, siostra z siostrą, jedno ciało, głową Chrystus, jesteśmy jednym organizmem. I widziałem, że wszystkie były pokryte ścięgnami, obrosłe ciałem i obciągnięte skórą, ale ducha jeszcze w nich nie było. I powiedział Pan do mnie: Synu Człowieczy, zacznij prorokować do ducha. Prorokuj i powiedz duchowi, że takie oto są słowa Pana Boga. Przybądź z czterech stron świata, o duchu, i stąp w tych umarłych, aby mogli ożyć. aby mogli ożyć. Prorokowałem więc tak, jak mi rozkazał Pan, posłuszeństwo. A oto wstąpił w nich duch, a one zaczęły oddychać i stanęły na nogach. Była ich wielka, niezliczona rzesza. Wtedy tak mi powiedział: Synu Człowieczy, te kości to cały dom Izraela. Oto mówią oni, kości nasze wyschły całkowicie. Nie mamy już żadnej nadziei. Dlatego prorokuj, prorokuj im mówiąc, że takie są słowa Pana i Boga. Otworzę wasze groby i wyprowadzę was z tych grobów, mój ludu, i przywiodę was do kraju Izraela. Co za wspaniałe proroctwo. I poznacie, że ja jestem Panem, gdy będę otwierał wasze groby i zacznę was wyprowadzać z waszych grobów, mój ludu. Tchnę was mojego ducha i ożyjecie i osadzę was na waszej ziemi. I wtedy poznacie, że ja, Pan, wam to już powiedziałem i wszystko wypełnię. Taki jest wyrok Pana. Olej Ducha Świętego to składnik życia. Dlaczego życie niektórych chrześcijan staje się suche jak te kości w dolinie z wizji Ezechiela? Dlaczego jestem marny pod względem duchowej jakości? To pytanie muszę sobie zadać. Dlaczego jestem marny pod względem duchowej jakości? Ponieważ brak mi tego namaszczenia, tej niebiańskiej odżywki. To ona sprawia, że tętni we mnie życie, że płonie ogień pasji dla Boga, Duch Święty. Wiara jest jak skała, nic ją nie ruszy. Wiem, że wiem, kim jestem i nie wstydzę się tego. I teraz ostatni przykład. Ja bardzo tym przykładem żyję. Już kiedyś o tym mówiłem, powiem jeszcze raz. Jednym z bohaterów Starego Testamentu, moim bohaterem jest Józef. Józef kiedyś otrzymał płaszcz od swojego taty. Znacie tą historię. I tato dał mu najlepszy płaszcz, najwspanialszy płaszcz, jaki był dostępny. I włożył go na ramiona Józefa. I wtedy się zaczęło. Wtedy bracia: A czemu nie ja? Czemu Józef? Jakby mu dołożył. Zaczęli go krytykować. No jakie ty masz sny? Jakie wizje, pyszałku jeden? To co ty? Ty jesteś tym snopem wielkim, a my tymi małymi snopkami nas nazywasz? I wiecie, Józef miał dylemat. Bo mógł zwinąć ten płaszcz i powiedzieć: moi braciszkowie są źli, nie będę się tutaj w tym płaszczu przed nimi prezentował. Ale Józef miał marzenia i Józef wiedział, że Bóg jest po jego stronie, że Bóg go kocha i że Bóg dał mu marzenia. Przeszedł przez cierpienie, najbliżsi go zdeptali. Najbliżsi mu bracia rodzeni zdeptali Józefa, sprzedali go do Egiptu, wrzucili go do studni, oskarżyli, okłamali ojca, zrobili wiele rzeczy. Wiecie, życie z Bogiem to nie jest chwila, moment, to nie jest dany dzień, dany rok. Życie z Bogiem to jest całe nasze życie. I Bóg ma plan dla każdego z nas od początku aż do końca. Każdemu z nas udziela tego namaszczenia, daje nam marzenia i buduje w nas wiarę. I mówi: przyodziewam ciebie tym płaszczem. Nieważne, co ludzie będą mówić. Nie wstydź się tej tożsamości. Nie wstydź się tego, że jesteś człowiekiem wierzącym, że kochasz Jezusa. Ja ci dałem ten płaszcz. Ja ciebie wybrałem. Jesteś mój. Każdy z nas otrzymał taki płaszcz od taty, od Ojca z nieba. Biblia mówi, że jest to płaszcz sprawiedliwości. Jest to płaszcz nowego życia. Oczywiście, Józef był posłuszny. On nie pozwolił sobie na żaden argument, który by był przeciwko niemu. Nawet wtedy, kiedy mógł zgrzeszyć i ulec swojemu ciału, kiedy żona Potyfara, piękna kobieta, kiedy jej mąż, król, był na wyjeździe, a oni byli sami w pałacu, próbowała go uwieść, to Józef nago uciekł, ona zdarła z niego szatę, uciekł, a później go posądzono o niemoralność. On poszedł do więzienia, z pokorą przesiedział tam wiele lat jako niewinny człowiek i powrócił jako zwycięzca, bo Bóg był z nim. Dla mnie jest to przykład pokory i posłuszeństwa. Pokory i posłuszeństwa. Nie pozwolił sobie, aby jakikolwiek argument był przeciwko niemu. I Bóg takiego człowieka nagrodził. To namaszczenie daje nam życie. Życie w duchu. Życie w Duchu Świętym. Dzisiaj mówimy o tym, kiedy Bóg pochyla się nad nami i wylewa oliwę nad nasze życie, na nasze potrzeby, na nasze rany z przeszłości. Wylewa i koi nasz ból. Przywraca nam godność. Oddziela nas dla siebie. Czyni nas światłością. Halleluja. I daje nam ten składnik, ten środek do wspaniałego życia, które możemy mieć w Jezusie. Duch Święty. Pochylmy nasze głowy. Panie, me serce w uwielbieniu śpiewa Ci. Jak wielkimś Ty. Jak wielkimś Ty. Jak miłościwy i wielce łaskawy jesteś. Panie, dziękuję Ci, że mnie kochasz. Nas kochasz. Każdego jednego obecnego na tej sali i nie tylko, wszędzie na świecie kochasz. Ty nie chcesz, aby ktokolwiek zginął, ale chcesz, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Panie, dziękujemy Ci, że przyszedłeś, aby zbawić człowieka. To był Twój cel. Nie przyszedłeś zakładać organizacji kościelnych. Nie przyszedłeś ustanawiać doktryn i poglądów. Przyszedłeś przede wszystkim, aby zbawić człowieka. Przyszedłeś przede wszystkim, aby uratować człowieka z grzechu i za to oddałeś swoje życie. I pochylasz się nad nami. I pragniesz, aby Duch Święty, jak oliwa, spłynęły na nasze życie, które było obrabowane, zranione. Ty leczysz nas. Panie, modlę się teraz o każdego, kto jest tu obecny. Potrzebuję Twojego dotknięcia, Duchu Święty. Duchu Boży, Duchu Święty, dotknij nas. Dotknij nas swoją mocą. Dziękujemy Ci za ten moment, w którym Ty mówisz do nas. Niech to słowo będzie słowem proroczym do naszych serc. Niech ożywcze tchnienie, niech olej Ducha Świętego, niech ta oliwa dotyka naszego życia, naszych serc, naszego wnętrza, naszych myśli, naszego życia. Chcemy Ci za to dziękować. Przyjmujemy, Panie. Przyjmujemy, Panie. Przyjmujemy, Panie.